Siostry, bracia, Słowo Boże dane jest nam po to, żeby nas ocalić. Pan Bóg pragnie nas wszystkich zbawić. Chcę zacząć najpierw, to Słowo właśnie pozwala na to zwrócić uwagę. Pan Bóg stworzy nowe niebiosa, stwarza nową ziemię. I dzisiaj szczególnie bolesnie powinno rozbrzmiewać między nami wszystkimi, na całym globie, na całych, we wszystkich populacjach ludzkości słowa, nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni. My nie tylko, że mamy cały czas takie niemowlęta, które nawet nie są niemowlętami. Różnie są tam przezywane w łonach matek, które do dnia narodzin nie są w stanie dożyć. Otóż dostali szału jakiegoś strasznego, opętańczego tańca wszystkich, którzy tworzą cały ten przemysł aborcyjny. To jest jedna z tych towarzyszących tej pladze koronawirusa cech ludzkości. Dostali szału i pracują zdalnie. Wszystkie chemiczne, potrzebne tabletki wysyłają pocztą. Uruchamiają całe systemy tych wszystkich łączników, komunikacji, byle dotrzeć na czas, byle przekonać na odległość, że warto, że trzeba. Pan Bóg nam mówi, że stwarza świat, w którym nie będzie niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni. To jest słowo, które na pewno trzeba wziąć pod refleksję w całym świecie, także w Kościele, i odczuć, jak my się różnimy, jak ten świat się bardzo różni od tego świata, który stwarza Bóg. Ale to tylko taka wstępna dygresja. Siostry, bracia, te słowa po raz pierwszy zostały wygłoszone przez proroka w bardzo trudnej dla ludu sytuacji. Oni wracali z niewoli babilońskiej. I tak najkrócej mówiąc, towarzyszyły im takie trzy okoliczności. Jedna to nie wracali wszyscy. Po tych 50 paru latach młode pokolenie, które się urodziło już w niewoli, nie zamierzało nigdzie wracać. Przyzwyczaili się, przywykli. Jaki to jest dramat rodziców, którzy wracają, a dziecko zostaje w niewoli. Oczywiście to jest alegoria bardzo wielu takich dramatów. Niekoniecznie trzeba wychodzić z Babilonu do ziemi Izraela, żeby odczuwać taki dramat. To wielu rodziców ma dzisiaj. Druga okoliczność to jest taka, tam gdzie przyszli, zastali ruinę, tą sprzed ponad 50 lat, którą zostawił po sobie Nabuchodonozor. Jerozolima zniszczona, świątynia zburzona, nic nie ma, ruina, trzeba wszystko odbudowywać. Trzecia rzecz, Nabuchodonozor zostawił tam pół wieku wcześniej część, której nie przesiedlił. Zostali tam jacyś szwagrowie, kuzyni. Warto sobie wyobrazić taką sytuację. Przychodzą ziomkowie z wygnania. Przychodzą do siebie. Ale to już nie ma dla nich miejsca, bo nagle się trzeba podzielić domem. Bo nagle już nie żyje brat, tylko został jego syn, a ten już wujka nie za bardzo pamięta, bo był mały, kiedy się działy te dramaty wygnaniowe. Mówię o tym dlatego, że te okoliczności są ważne. To Pan Bóg wtedy, w takich ludzkich tarapatach, mówi o tym, że On stwarza nowe niebiosa, nową ziemię. Całość stwarza cały czas. Zaprasza do niej. I dlatego warto podejmować te rozsupływania tych różnych ludzkich, no właśnie, kłopotów, trudności, przeszkód. Nie ze względu na to, że się uda je rozwiązać. Pewnie się uda w większości przypadków. Będą takie rzeczy, których się nie uda rozwikłać. Ale trzeba to wszystko robić, trzeba to wszystko podejmować ze względu na to perspektywę tego świata, który jest wymarzony przez Pana Boga i który Pan Bóg doprowadzi do pełni, doprowadzi do skutku. Z tym człowiekiem mu się uda, z tamtym, może z kimś z was, z nas. Z kimś się nie uda, ktoś powie nie, nie zgadzam się, protestuję, ja będę inaczej. Ostatecznie ten świat, który Pan Bóg kreuje, który stwarza, zatriumfuje, zwycięży. I do tej pierwszej lekcji, która ma taki charakter ogólny, nie? Pokazujący, jaki jest boski zamiar, co to znaczy plan zbawienia rodzaju ludzkiego, Jezus nas dzisiaj zaprasza jeszcze do takiej szczegółowej sytuacji, żebyśmy umieli się odnaleźć w tych okolicznościach, w których znowu jest dramat rodzica. Znowu, przez alegorię można to przeżyć nie tylko w taki sposób. Cóż tam można powiedzieć, że gdyby miał Jezus przywrócić temu chłopakowi 50 lat życia na ziemi, cóż to jest w porównaniu z wiecznością? Są tacy rodzice, którzy mają gorszy dramat, bo dzieci zdrowe, zwinne, inteligentne, wysportowane, tylko zatracają wieczność. Przychodzą ci rodzice do Jezusa. Przychodzą i mówią, żeby uzdrowił ich dziecko, bo już jest umierające. Przychodzi się, zobaczcie, 40 parę kilometrów z Kafarnaum do Kany Galilejskiej. Ten zatroskany ojciec, poganin, słyszał o Jezusie. Nie wie, jak ten uchodzący żydowskiego rabina zareaguje, ale przychodzi i prosi. I prosi z pokorą. I co ewangelista nam dzisiaj podkreśla? To jest to, że postawa wiary polega na przyjęciu słów Jezusa. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. Jezus mówi słowa, które należy spełnić. I nic się nam w tych słowach może nie podobać. Mogą nam zupełnie nie odpowiadać. Wspominałem wczoraj do tego ślepca. Jak on mógł powiedzieć, idź teraz w tą przepaść 500 metrów w dół, jeszcze nie widząc. Dzisiaj mówi, wracaj do Kafarnaum. Idź, syn twój żyje. Uwierzysz? Jaka jest wiara tego człowieka? I po co jest ten znak? Przecież nie po to, żeby umierający chłopak odżył i jeszcze se pociągnął na tym świecie kilka dekad. Najważniejsze się stało, uwierzył on sam i jego rodzina. Zyskali wieczność. Zobaczcie, to można zyskać tylko w relacji z Jezusem. To po to jest to słowo dane nam dzisiaj w Kościele, w ten poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Żebyśmy nie zatrzymali się na poziomie cudu. Jakie to cudowne, 40 kilometrów, w ogóle go nie widział, nie wie jaka to choroba. Można się na tym skupić. I postawił go na nogi, nie? On te 40 kilometrów wraca od tej 13 godziny. No pewnie w nocy nie dał rady wędrować, więc zawędrował gdzieś tam na następny dzień o świcie. I słyszy o tej samej porze, kiedy Jezus wypowiedział słowa, temu się poprawiło. Ale najważniejsze jest właśnie nie to. Najważniejsze jest to, że uwierzył ten urzędnik królewski i cała jego rodzina. To znaczy, że oni z tego spotkania z Jezusem uzyskali wieczność, osiągnęli zbawienie. To o to chodzi przecież w naszej relacji z Panem Bogiem. Biada nam, gdybyśmy byli tacy drobiazgowi, nie? I liczyli na to, że tego bym chciał, tego bym się spodziewał, na to liczyłem, a już nie będę miał nigdy. Nie? Bóg daje to, co jest boską Jego własnością. Bóg zaprasza nas jak ten, który jest wiekuisty. I pragnie nas oderwać czasem od takiego myślenia o detalach, ale przeprowadzając nas przez takie detaliczne sytuacje, gdzie trzeba policzyć te kilometry, porównać sobie czas żydowski z tym, który my mierzymy dobę, ustalić, jak to tam wszystko w topografii tej Galilei funkcjonowało, żeby zobaczyć, że właśnie ten Bóg działa w tych okolicznościach świata, w tych meandrach ludzkich, w tej geografii, która i gdzieś dla nas dzisiaj jest rozłożona. Jan podkreśla, to nie cud uczynił Jezus. Drugi znak uczynił Jezus od chwili swego przybycia z Judei do Galilei. Cud skoncentruje, zachwyci, spowoduje pieśni uwielbienia. Znak jest tym, co odsyła, co pokazuje coś innego. Pokazuje, tam patrz, na tym się skoncentruj, do tego dąż. Po to Bóg cię zaprasza, po to Bóg do ciebie mówi, po to Bóg daje nam siebie w swoich sakramentach. Wracam się, bracia, i kończę już na tym powrocie do tej pierwszej modlitwy, która dzisiaj wybrzmiała. Ona jest tak zdumiewająca i tak zachwycająca, idąca na przekór naszym tym oczekiwaniom wobec tego dramatu, który się w tej chwili rozgrywa, ludzkość sobie z nim nie radzi. No, na różne sposoby próbuje sobie radzić, o czym niestety doniosły także media. Wrażliwe i czułe na tą bolesną rzeczywistość. Nie? Ta modlitwa mówiła, Boże, który odnawiasz świat przez swoje sakramenty. Oby nasza wiara w Kościele stała się taka, żebyśmy w Bogu sprawującym dla nas sakramenty umieli zobaczyć Tego, który cały czas stwarza nowe niebiosa, nową ziemię, zaprasza do niej. Amen.